Witam na kolejnym spotkaniu z historią.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Powolność to nie celna szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność ją wymyślił dla...
W niedzielę 13 grudnia 1981 roku, po powrocie z porannej mszy świętej, większość mieszkańców naszej gminy, jak co niedzielę, włączyła telewizory, aby obejrzeć kultowy program dla dzieci Teleranek. Okazało się, że telewizja nie działa. Ludzie wychodzili na strychy, gdzie mieli anteny telewizyjne, aby sprawdzić ich ustawienia, ale to nic nie dało. Programu telewizyjnego nie było. W końcu sytuacja wyjaśniła się, gdy na ekranie pojawił się generał Wojciech Jaruzelski.
Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie Państwa przed wrogiem. Nadeszła godzina ciężkiej próby.
13 grudnia roku pamiętnego wykluła się wrona z jaja czerwonego. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Roztoczyła skrzydła od Bałtyku po Kraku i sprzątnęła wszystkich, co lepszych Polaków. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Moskale raczyli, w końcu wymyślili, no i stan wojenny w Polsce ogłosili. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Zajęli zakłady, zajęli urzędy i pchają Polaków do niechybnej nędzy. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Ludzie się buntują, walkę podejmują i te wszystkie wrony czasem opalują. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Hej, wszyscy Polacy, wraz głowa do góry, razem pokruszymy te więzienne mury. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy.
Już w czasie fali strajków sierpnia 1980 roku władze komunistyczne rozważały możliwość wprowadzenia stanu wojennego w celu powstrzymania niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego. Przyczyny, dla których władze nie zdecydowały się wówczas na podjęcie tego rodzaju działań, nie zostały do końca wyjaśnione. Jest możliwe, że biuro polityczne KCPZPR postanowiło, że wobec mobilizacji społeczeństwa i groźby strajku generalnego wprowadzenie w tamtym momencie stanu wojennego mogło doprowadzić do eskalacji napięcia i otwartej konfrontacji ze społeczeństwem, a to z kolei mogło spowodować niekontrolowany rozwój wypadków. Jednocześnie Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, nie informując o niczym polskich towarzyszy, wydało 28 sierpnia 1980 roku rozporządzenie o mobilizacji 4 dywizji radzieckich stacjonujących w zachodnich okręgach wojskowych Związku Radzieckiego z perspektywą ich wejścia na terytorium PRL-u na początku września 1980 roku, jeśli ogólnokrajowe strajki trwałyby nadal. W razie napotkania większego oporu zamierzano wysłać do Polski dodatkowe wojska. Władze PRL ostatecznie poszły na kompromis, zawierając porozumienia sierpniowe, co doprowadziło do powstania niezależnego, samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Strona rządowa potraktowała te ustępstwa jako zło konieczne i manewr taktyczny, gdyż jeszcze w końcu sierpnia rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia wariantu siłowego. Komitet Obrony Kraju i Sztab Generalny Wojska Polskiego rozpoczęły prace studyjne nad wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. 10 listopada 1980 roku zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, a już 12 listopada 1980 roku generał Wojciech Jaruzelski ujawnił na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, że przygotowany został zestaw niezbędnych aktów prawnych dotyczących stanu wojennego. W listopadzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało plany internowania około 13 tysięcy wytypowanych działaczy opozycji przygotowało ośrodki internowania i miejsca w więzieniach.
Jaki jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepą skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna, bo zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ścianie, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem byli i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu? Czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Ile razy swoją twarz ukryjesz za zasłoną flagi transparentów? Ile lat będziesz mi przypominać, rozpędzony burzą wrak okrętu? Tą litanią się do ciebie modlę. Bardzo bliska jesteś i daleka, ale jest coś takiego w tobie, że pomimo wszystko wierzę, czekam. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jaki jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepo skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę? Jaki jeszcze numer mi wytniesz, którą ślepą skierujesz ulicę?
Ile razy palce? 5 grudnia 1980 roku na szczycie państw Układu Warszawskiego w Moskwie pierwszy sekretarz KCPZPR Stanisław Kania przedstawił swój plan rozbicia Solidarności metodami operacyjnymi, głównie przez propagandę wskazującą na antysocjalistyczne i wrogie państwu oblicze Solidarności, a także przez działalność agentów SB w strukturach związkowych, którzy mieli doprowadzić do konfliktów wewnętrznych i w efekcie do osłabienia Solidarności. Generał Jaruzelski rozszerzył ten plan o opcję alternatywną. W razie niepowodzenia planu Kani, zakładając rozwiązania siłowe w formie stanu wojennego. Stanisław Kania ostrzegł Breżniewa, że interwencja spotka się z gwałtowną reakcją społeczną, wręcz z powstaniem narodowym. Zbigniew Brzeziński, doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera, ostrzegł Rosjan, że ich zbrojna interwencja w Polsce spotka się z ostrą ripostą Stanów Zjednoczonych. W lutym 1981 roku przeprowadzono grę sztabową MON i MSW, której celem było przećwiczenie różnych wariantów rozwoju sytuacji. Ustalono wówczas, iż stan wojenny powinien być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem propagandowym, a sama decyzja powinna być powzięta na podstawie pretekstu, który uzasadniłby opinii publicznej w kraju i za granicą celowość jego wprowadzenia. Stwierdzono także konieczność ogłoszenia stanu wojennego przed oczekiwaną mobilizacją NSZZ Solidarność, czyli przed rozpoczęciem strajku powszechnego, oraz wprowadzenie go od razu na terytorium całego kraju. Najlepiej z soboty na niedzielę, aby utrudnić reakcję opozycji związkowej. W marcu zakończono zasadniczy etap prac koncepcyjnych całej operacji. Już w końcu marca sytuacja bardzo się zaogniła po incydencie w Bydgoszczy, podczas którego pobito związkowców. Solidarność ogłosiła pogotowie strajkowe i zapowiedziała rozpoczęcie strajku generalnego od 31 marca 1981 roku, jeśli władze nie ukarzą sprawców tego zajścia. 30 marca doszło do rozmów pomiędzy Lechem Wałęsą i Mieczysławem Rakowskim, które doprowadziły do kompromisu. Andrzej Gwiazda wystąpił w telewizji z komunikatem o odwołaniu strajku generalnego. Kryzys został przejściowo opanowany. Władze i Solidarność osiągnęły kompromis i do wybuchu ogólnopolskiego strajku nie doszło.
Na brzegu stojąc, drżące plemię Boże, patrzymy w trwodze na czerwone morze. Za nami ściana świata tego ludów, stoi milcząca, czekająca cudu. A nam niedobrze to milczenie wróży. My się musimy w morze to zanurzyć. Nie dla nas sady na żyznych rzek stokach, dla nas jest toń ta czerwona głęboka. Wtem jeden człowiek niespełna rozumu na kamień włazi i woła do tłumu. Ja wam powiadam i kto chce niech wątpi, że się to morze przed nami rozstąpi. Ja nad tym morzem trzymam wiary władzę. Ja pójdę pierwszy, ja was poprowadzę. I nim ktokolwiek zdążył przetrzeć oczy, już jedną nogę w odmętach zamoczył, drugiej nie zdążył, bo oto toń żyga. I jeden poziom wtwapiony się dźwiga. Szum się podnosi, a od ludów wrzawa, sprzeczne z naturą, więc na cud zakrawa. A onże człowiek pierwszy w wąwóz wkroczył, między sztandary purpurowych zboczy. A wszystko warczy, pieni się i pryska, lecz najmniejszego nie zamoczy listka. Więc nie pytając nawet o przyczynę, już wszyscy razem weszliśmy w szczeliny. Idziemy rzędem wzdłuż krwistych otchłani, zlęknięci dumni, zdumieni, znękani. Ktoś krzyknął nagle, wracamy, to zdrada. Ktoś naprzód woła, a ktoś jęczy biada. Inny znów ściany czerwonej dotyka i nim coś powie, bezszelestnie znika. Czyśmy za wolno szli, czy pobłądzili? Czy iść przestali bez wątpienia chwili? Czy wszystko złudą było, czy omamem? I tylko w myślach weszliśmy w tę bramę. Nie wiem i nie wie chyba nikt na świecie, choć wszyscy wszystko oglądali przecież. Dość, że się tonią, pionie stać znudziło. Kilka mokrą szmatą nas przykryło. I ciężkiej ciszy przytrzasnęły drzwi. Jakby nas wchłonął kubeł pełen krwi. Chyba na zawsze będzie już schowana pod wodą nasza ziemia obiecana. Patrzyli żywi z czerwonej mogiły, jak do swych dziejów ludy odchodziły. Mówiono teraz i widzicie sami, jakie są skutki żartów z żywiołami. A ci z ustami, oczami pod wodą, choć odpowiedzieć by chcieli, nie mogą. Mnie na nieznane brzegi wyrzuciło.
Ale już 12 grudnia koło północy w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. 13 grudnia w nocy z soboty na niedzielę o północy oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział około 70 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9 tysięcy samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach. 10 tysięcy funkcjonariuszy wzięło udział w akcji Jodła, której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób uznanych za groźne dla bezpieczeństwa państwa. Kilkadziesiąt minut przed północą, około 22.30, rozpoczęła się akcja Azalia, mająca na celu opanowanie i wyłączenie obiektów teletransmisyjnych i central telefonicznych. Do 45.1 obiektów w całym kraju wkroczyły uzbrojone oddziały sformowane z funkcjonariuszy SB i MO, żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz innych jednostek wojskowych MSW, a także żołnierzy oddelegowanych przez wojsko. Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. W tym czasie funkcjonariusze milicji i SB, żołnierze MSW, obsadzili wszystkie obiekty radia i telewizji. Po północy, na polecenie generała Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego, członek biura politycznego PZPR i współprzewodniczący ze strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, Kazimierz Barcikowski, poinformował prymasa Józefa Glempa w toku bezpośredniej rozmowy w rezydencji prymasa przy ulicy Miodowej. O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało społeczeństwo Polskie Radio o godzinie 6 rano, nadając przemówienie generała Jaruzelskiego. Przemówienie to w nieco zmodyfikowanej wersji wyemitowała także Telewizja Polska, a fragment tego przemówienia słyszeliśmy na początku audycji.
Pamięta, zajdę, czeka belka. Ciebie Szak zrobi komunę. Brody się rozerzą, brody się rozsuną, naród stanie murem. Brody się rozerzą, brody się rozsuną, naród stanie murem. Stanie wolny naród i zbuduje Polskę. Wolną, niepodległą, wolną, suwerenną, narodowym wojskiem. Wolną, niepodległą, wolną, suwerenną, narodowym wojskiem. Wróci orzeł biały, dumny i w koronie. I królowo będzie i w Wietnamiu będzie na pochybel bronie. Królowo będzie i Germaniu będzie na pochybel bronie.
Ministerstwo Obrony Narodowej powołało dziesiątki tysięcy rezerwistów, a MSW wydało rozporządzenie o nakazie zdeponowania broni i amunicji. Zmilitaryzowano wiele instytucji, skierowano do nich 8 tysięcy komisarzy wojskowych, w tym 400 do resortów i instytucji centralnych. Część strategicznych sektorów gospodarki, takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, górnictwo, porty morskie oraz 129 najważniejszych fabryk. Zakazano strajków, zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej. Sądy zaczęły działać w trybie doraźnym. Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Listy były otwierane i sprawdzane, zazwyczaj odcinano nożyczkami boczną krawędź listu, którą potem łączono z szywkami, a na kopercie przybijano dużą fioletową pieczątkę, ocenzurowano. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne. W słuchawkach informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat „rozmowa kontrolowana”. Ograniczano możliwość przemieszczania się, wprowadzając godzinę milicyjną. Początkowo od 19, następnie od 22 do 6 rano. Jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. Wstrzymano wydawanie prasy, poza dwiema gazetami rządowymi. Były to Trybuna Ludu i Żołnierz Wolności. Zarządzono również wstrzymanie wyjazdów zagranicznych do odwołania. Zamknięto granice państwa i lotniska, a także czasowo zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach wyższych. Nauka w szkołach rozpoczęła się dopiero w styczniu po święcie Czech Króli.
Popularność, dużą popularność, wydał rozkaz, żeby zamknąć całą solidarność, całą solidarność, swoboda, hej! Generał Wojciech gwarantuje, mamy teraz demokrację. Generał Wojciech gwarantuje, demokracja jest. Zapisano, że to właśnie w wojennym dekrecie,
Widać
rozwiązać jakieś problem. Niby twoje, niby nasze, Polsce się za ruble, Polsce się za ruble, hej. Belgika także ma rację, mamy teraz demokrację. Belgika także ma rację, demokracja jest. Cały naród wzywa złoto, a władza się tuczy, a władza się tuczy, a władza się tuczy. Dał jej przykład krwawej Polko z czerwonej kapucie. Czerwonej kapuczy, kapuczy, hej! Czerwony reżim ma rację, mamy teraz demokrację. Czerwony reżim ma rację, demokracja jest. W telewizji przedstawiono komentarz Urbana, komentarz Urbana, komentarz Urbana. Cały świat nie widział dotąd takiego barana, takiego barana, barana, hej!
Na terenie naszej gminy wprowadzenie stanu wojennego nie spowodowało jakichś wielkich zakłóceń. Na drogach pojawiły się dodatkowe patrole milicji i ORMO. Każdy musiał posiadać przy sobie dokument tożsamości. Moja żona, która wówczas była uczennicą szkoły średniej, została zatrzymana przez patrol w centrum tokarni, no i okazało się, że nie ma przy sobie legitymacji. Została zabrana na posterunek milicji w urzędzie gminy, skąd odebrała ją mama po zapłaceniu mandatu. Obowiązywał zakaz przekraczania granicy województwa. I znów taki osobisty przykład. Teściowa, chcąc z rodziną odwiedzić swoją mamę w naprawie, musiała uzyskać specjalne pozwolenie na przekroczenie granicy województwa nowosądeckiego. No i oczywiście obowiązywała godzina milicyjna. Z mieszkańców naszej gminy chyba najbardziej wprowadzenie stanu wojennego odczuli młodzi chłopcy, którzy odbywali wówczas służbę wojskową i mieli ją zakończyć przed świętami Bożego Narodzenia. Wszyscy zostali zatrzymani w wojsku na kilka miesięcy. W nocy z 12 na 13 grudnia decyzję nakazującą wyjazd do Warszawy, przekazaną do Gdańska przez Mieczysława Rakowskiego, ogłosili Lechowi Wałęsie w jego mieszkaniu wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski i pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku Tadeusz Fiszbach. Pierwszego dnia stanu wojennego, w godzinach wieczornych, za zgodą władz z Lechem Wałęsą spotkali się przedstawiciele kościoła w osobach arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i księdza Alojzego Urszulika. Przewodniczącego zdelegalizowanej NSZZ Solidarność przewieziono najpierw do willi MSW w Skolimowie, potem do ośrodka rządowego w Chylicach, następnie osadzono w Otwocku Wielkim, a ostatecznie od 11 maja 1982 roku w Arłamowie. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach, także żywności. Reglamentacja od kwietnia do października 1981 roku ponownie objęto tak zwanym systemem kartek żywnościowych wiele towarów, na przykład mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, mleko dla niemowląt oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Całkowicie załamał się skup produktów rolnych. Przestały oddziaływać na producentów podwyżki cen skupu, gdyż rolnicy stracili zaufanie do pieniądza, za który zresztą nie mogli nabyć innych towarów, których brakowało na rynku. W tej sytuacji rząd zmuszony był do wprowadzenia tzw. sprzedaży wiązanej, co było cofnięciem się do formy gospodarki wymiennej. Pamiętam do dzisiaj zielony rower, który rodzice nam kupili, ale aby mogli go kupić, musieli sprzedać w skupie GS-u świnie. Jednocześnie Solidarność wzywała rolników do wstrzymywania się ze sprzedażą państwu produktów rolnych. Wprowadzono także talony na buty. Można było kupić jedną parę obuwia na rok. Najmodniejszymi butami świata były chyba podhalanki produkowane w Nowym Targu. Cała Polska chodziła w tych butach. Były dostępne w wersji zimowej oraz w letniej jako adidasy. Ponieważ fason był taki sam, przy zakupie poza rozmiarem w grę mógł wchodzić tylko kolor, a w tym przypadku projektanci mieli fantazję wręcz nieograniczoną, jeżeli chodzi o łączenie kolorów. Nikt jednak nie zwracał na to większej uwagi. W końcu wszyscy chodzili w takich samych butach i nie było różnicy męskie czy damskie. Problemem było, czy udało się je kupić. Mam prośbę do słuchaczy, jeżeli ktoś posiada na strychu takie podhalanki i może je przekazać, chętnie umieszczę je w pracowni historycznej w szkole. historyk profesor Andrzej Paczkowski uznaje, że rzeczywistymi powodami wprowadzenia stanu wojennego były obawy rosyjskiego przed utratą władzy związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności niezależnym samorządnym związkiem zawodowym Solidarność oraz walki różnych stronnictw PZPR, nie mogących dojść do porozumienia w kwestii formy i zakresu reform ustroju polityczno-gospodarczego PRL. Istotny był gwałtowny spadek poparcia społecznego dla polityki komunistów. Według badań OBOP już w czerwcu 1981 roku zaufanie do rządu deklarowało 24% respondentów. Działania Komitetu Centralnego PZPR aprobowało jedynie 6% respondentów, a działania NSZZ Solidarność pozytywnie oceniało aż 62% Polaków. Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego. Jednakże 13 grudnia 1981 roku, w dniu wprowadzenia stanu wojennego, nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich ani zwiększonej komunikacji radiowej w ramach Układu Warszawskiego. O godzinie 4:20 rano Departament Stanu USA wydał komunikat, w którym stwierdził, iż nie zasygnalizowano żadnego ruchu wojsk radzieckich. Jeszcze 10 grudnia w Moskwie podczas narady Biura Politycznego KC-KPZR władze Związku Radzieckiego stwierdziły, iż interwencja w Polsce nie jest brana pod uwagę, ewentualnie jako tylko ostateczność na wypadek, gdyby polskie siły bezpieczeństwa, wojsko i PZPR nie mogły sobie dać rady z sytuacją, przy czym obawiano się także antyradzieckiego przewrotu w polskiej armii. W czasie debaty zdecydowany sprzeciw odnośnie interwencji radzieckiej w Polsce wyraził polityk Jurij Andropow, jeden z członków biura politycznego KCK-PZR. Nie możemy ryzykować, nie zamierzamy wprowadzać wojsk do Polski. Jest to słuszne stanowisko i musimy się go trzymać do końca. Nie wiem, jak rozwinie się sprawa z Polską, ale jeśli nawet Polska będzie pod władzą Solidarności, to będzie to tylko tyle. A jeśli na Związek Radziecki rzucą się kraje kapitalistyczne, a oni już mają odpowiednie uzgodnienia o różnego rodzaju sankcjach ekonomicznych i politycznych, to dla nas będzie to bardzo ciężkie. Powinniśmy przejawiać troskę o nasz kraj, o umocnienie Związku Radzieckiego. To jest nasza główna linia. Związek Radziecki naciskał już od połowy 1981 roku na rozwiązanie sytuacji wyłącznie siłami krajowymi, przy użyciu polskiej armii i sił bezpieczeństwa, mając świadomość kosztów politycznych ewentualnej interwencji oraz materialnych. Uwikłany był bowiem w tym czasie w inną kosztowną interwencję w Afganistanie. Radziecki Komitet Centralny KPZR był przekonany, iż interwencja wojskowa w Polsce tuż po inwazji na Afganistan zaprzepaści na lata perspektywę odprężenia i ograniczenia światowego wyścigu zbrojeń, a radzieckie siły okupacyjne staną w obliczu poważnych trudności po ewentualnej interwencji, napotykając na opór podziemia w kraju. Jedynym rozwiązaniem, zdaniem Moskwy, było zorganizowanie wojskowego zamachu stanu przy użyciu polskich sił zbrojnych. Taką wersję wydarzeń potwierdzają także badania rosyjskiego historyka Rudolfa Pichoi na poradzieckim materiale archiwalnym. Jego zdaniem interwencja armii radzieckiej nie była brana pod uwagę, a domagała się jej wyłącznie strona polska, konkretnie Wojciech Jaruzelski. Pichoja utrzymuje także, że ostatecznie strona radziecka nie została poinformowana ani o decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, ani o planowanej dacie operacji.
Pochyl się, proszę Boże, nad nami, nad labiryntem więziennych murów, nad całym krajem, co krwią wciąż plami nad niebem barwy munduru. Pochyl się proszę Boże nad nami, bądź bliżej jeszcze niż dotąd byłeś. Jeśli się zbliżysz, nie będziemy sami, dasz większą niż dotąd siłę. Pochyl się proszę Boże nad nami, pomóż noc mroźną, w tę noc tak czarną, którą rozjaśnić tylko oczami. Twymi chcę solidarność, prawem natury, która się złości. Już nawet Wisła musi strajkować. Rzeki są polskie solidarności, rzek nie udało się internować. Pochyl się proszę Boże nad nami, górników z Wujka przyprowadź. Zamordowanych braci ustami przekaż na swoje słowa, że Polak klęczy tylko przed Bogiem.
W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego struktury NSZZ Solidarność podjęły akcje protestacyjne. ZOMO sukcesywnie pacyfikowało kolejne strajki, m.in. w Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina 16 grudnia, Hucie imieniem Lenina w Krakowie w nocy z 15 na 16 grudnia, Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie z 16 na 17, Stoczni imieniem Warskiego w Szczecinie z 14 na 15, w Hucie Katowice 23. Największy opór stawiły siłom bezpieczeństwa kopalnie węgla kamiennego na Śląsku. 15 grudnia oddział ZOMO został dwukrotnie wyparty z terenu kopalni Manifest Lipcowy. Za trzecim razem kilkunastoosobowa grupa milicjantów otworzyła ogień do robotników, raniąc czterech z nich. 16 grudnia 1981 roku w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek funkcjonariusze ZOMO zastrzelili dziewięciu górników. Protesty robotnicze najdłużej trwały w kopalni węgla kamiennego Ziemowit do 22 grudnia i kopalni węgla kamiennego Piast, gdzie 1000 górników przebywało pod ziemią od 14 do 28 grudnia 1981 roku. Był to najdłużej trwający strajk w historii powojennego górnictwa. Sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego przybierał różne formy. Większość aktorów i twórców początkowo bojkotowało zaistniałą sytuację, odmawiając występów w mediach państwowych. Później jednak sprzeciw złagodniał. Przyczynił się do tego fakt weryfikacji dziennikarzy, w wyniku której zostało zwolnionych z pracy co najmniej 800 z nich. Zwykli obywatele, przeciwni polityce generała Jaruzelskiego, zaczęli nosić w ubraniach oporniki jako symbol protestu lub z premedytacją spóźniali się do pracy, aby zamanifestować swoje poglądy polityczne. Symbolem nowego stylu pracy został ślimak i żółw. W wielu polskich miastach, gdzie ludzie spontanicznie wydawali amatorskimi metodami ulotki i plakaty o treści antyrządowej i antykomunistycznej, a następnie kolportowali je w miejscach publicznych, protestując przeciwko rządom terroru i zaistniałej sytuacji. Na budynkach, a zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach, zaczęło się pojawiać coraz więcej antyrządowych napisów. Wron, won, zadon, zima wasza, wiosna nasza, orła wrona nie pokona. Symbolem Opolu stał się zwycięski znak V, Wiktoria.
Chociaż biją, choć potem więzienie. I pamiętaj pod Polskę jaśniejszą. Wy węgielne kładziecie kamienie. I pamiętaj pod Polskę jaśniejszą. Wy węgielne kładziecie kamienie. I pamiętaj, że jestem przy tobie. W każdej myśli, o każdej godzinie. Ściśnij zęby, nic nie mów, wytrzymaj. Ten czas grozy niedługo już minie. Ściśnij zęby, nic nie mów, wytrzymaj. Ten czas grozy niedługo już minie. To już było represje, więzienia. I historia znów kołem się toczy. Nasza sprawa jest jasna i czysta. Patrz spokojnie oprawcom bym w oczy. Nasza sprawa jest jasna i czysta. Patrz spokojnie oprawcom bym w oczy.
W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się około 5 tysięcy osób. Ogółem w okresie trwania stanu wojennego zostało internowanych około 10 tysięcy osób w 49 ośrodkach na terenie całego kraju. Byli to głównie przywódcy NSZZ Solidarność, doradcy związkowi, związani z nimi intelektualiści oraz działacze opozycji demokratycznej. Dalszym 4 tysiącom osób, głównie przywódcom oraz uczestnikom strajków i protestów, już 24 grudnia 1981 roku przedstawiono zarzuty prokuratorskie i osądzono zwykle na kary więzienia. Najwyższy wyrok otrzymała działaczka opozycyjna Ewa Kubasiewicz, skazana przez sąd marynarki wojennej na 10 lat więzienia za udział w organizacji strajku w Szkole Wyższej Morskiej w Gdyni. Na kary do 7 lat więzienia skazano 4 przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, których proces zaczął się jeszcze przed 13 grudnia. Powszechną praktyką było zwalnianie działaczy NSZZ Solidarność z pracy i zmuszanie ich do emigracji z kraju. Wprowadzenie stanu wojennego nie poprawiło niekorzystnej sytuacji gospodarczej w Polsce i nie usunęło oznak zapaści ekonomicznej kraju. Władze zapowiedziały wdrożenie reformy gospodarczej, począwszy od 1 stycznia 1982 roku. Pierwszym efektem tych działań było jednak tylko wprowadzenie od 1 lutego 1982 roku podwyżki cen żywności średnio o 241%, a także opału i energii średnio o 171%. Zmiany cen władze próbowały wynagrodzić społeczeństwu systemem ograniczonych rekompensat, które w praktyce okazały się niewystarczające. W 1982 roku nastąpił spadek realnych dochodów ludności średnio o 30% w porównaniu do dochodów z roku poprzedniego. Pojawiające się symptomy kryzysu gospodarczego były wzmacniane koniecznością przeznaczania środków budżetowych na spłatę zadłużenia zagranicznego, które w okresie 1980-85 wyniosło ponad 50 miliardów dolarów amerykańskich. Spowodowało to deficyt towarów na rynku wewnętrznym, ponieważ Polska zmuszona była zwiększyć eksport, aby wykonać te zobowiązania. Restrykcje stanu wojennego z czasem łagodniały. Lech Wałęsa został wypuszczony z obozu internowania 14 listopada 1982 roku. W styczniu 1983 roku stan wojenny został zawieszony, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w trach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumu. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu, bo rzeki.